ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście dziś zdalnie: Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego, i Adam Niklewski, prezes Polskiej Platformy LNG i BioLNG. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Na początek, dziś zaczęła się w Gdyni konferencja Polskiej Platformy LNG i BioLNG. Na początek pytanie do pana prezesa Niklewskiego. Co się będzie działo na tej konferencji?
Tak, potwierdzam, dosłownie przed 30 minutami mieliśmy przyjemność otworzyć naszą konferencję. W ramach konferencji 27 bloków tematycznych, branżowych, związanych z LNG, jak i jego substytutem, czyli BioLNG. Dwudniowe wydarzenie na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ponad 120 zarejestrowanych już obecnie gości, więc wydarzenie, można powiedzieć, bardzo duże i bardzo merytoryczne.
My dziś będziemy rozmawiali sporo o LNG właśnie i BioLNG, i na ile polska gospodarka, nasz przemysł jest w stanie wyspecjalizować się właśnie, czy LNG i BioLNG może stać się specjalizacją polskich firm. Ale teraz kolejne pytanie z kolei do pana redaktora Kiełbasińskiego. Na ile większe zaangażowanie w LNG, jego pochodne, na ile to może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, bo dziś to bezpieczeństwo jest najważniejsze, no zwłaszcza też przy okazji, w kontekście dzisiaj nowa informacja się pojawiła, że rurociąg Przyjaźń gdzieś się rozszczelnił i w tej sytuacji dzisiejszej, wojennej, no, mamy prawo przypuszczać, że mogło dojść do jakiejś dywersji.
No nawet do sabotażu. Ja powiem tak, że za każdym razem ważny jest kontekst pytania. Jeżeli pani redaktor, także kontekst czasowy, jeżeli pani redaktor w październiku 2022 roku pyta o rolę LNG i w ogóle gazu, to tak naprawdę odpowiedź może być tylko jedna, że jest to rola rosnąca, a w tej chwili wręcz możemy mówić w pewnym sensie o roli ratunkowej całego tego przemysłu, całej tej branży, dlatego że to była tak naprawdę najprostsza i chyba najszybsza do wdrożenia alternatywa wobec tego, co się dzieje na wschodzie, zapewnienia nam bezpieczeństwa energetycznego, czy chociażby podniesienia tego bezpieczeństwa energetycznego, bo i tak wiadomo, że ten kryzys nastąpił. Żebyśmy my też wiedzieli, w jakich czasach żyjemy i jak wygląda ten rynek. Proszę Państwa, ja sprawdziłem dane dotyczące zamówień nowych gazowców. To są bardzo drogie jednostki, to są duże jednostki, wysoce wyspecjalizowane tutaj
w transporcie gazu.
W transporcie gazu, oczywiście głównie produkowane w Korei. I proszę Państwa, rynek w tej chwili jest taki, że w każdym tygodniu jest kontraktowanych od 12 do 15 nowych gazowców. W każdym tygodniu. To nie jest tak, że w ciągu miesiąca. To jest oczywiście, to są dane globalne, tak. To są dane globalne, ale pokazujące, że nie tylko w Europie, ale w każdej części naszego globu jest zainteresowanie tym źródłem energii, tą formą gazu, tą formą transportu. Więc tak naprawdę w tej chwili jest chyba jakiś taki złoty moment, złoty wiek, żeby o tym mówić. Natomiast no to wynika między innymi z tych geopolitycznych uwarunkowań.
Mm-hmm. No to wracając, bardzo proszę, chciał pan prezes coś powiedzieć?
Tak, adwokatem tutaj do pana redaktora, bo poza funkcją prezesa Polskiej Platformy mam przyjemność reprezentować przede wszystkim Towarzystwo Klasyfikacyjne DNV, więc chciałem tylko potwierdzić to, co powiedział pan redaktor. Rzeczywiście w portfelu zamówień nowych statków gazowce to jest bardzo istotna pozycja, wręcz wybijająca się na pozycję lidera. To jest pierwszy komentarz. No a drugi komentarz odnośnie tego koła ratunkowego, o którym pan redaktor wspomniał. Myślę, że tak, zdecydowanie transport skroplonego gazu, czyli LNG, przy pomocy gazowców, czyli drogą morską, To jest zdecydowanie rynek rosnący i w tym momencie chyba tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasze tutaj podwórko polskie, główne źródło takie dające stuprocentową pewność, tym bardziej, że dzięki też niedawno otwartemu połączeniu z Litwą, czyli rurociąg GIPL, no mamy możliwość odbioru tego skroplonego gazu poprzez dwa terminale, to jest Świnoujście i Kłajpeda, więc myślę, że też podczas naszej dwudniowej konferencji bardzo dużym, istotnym wątkiem będzie ta potrzeba jak najszybsze otwarcie również terminalu pływającego w Zatoce Gdańskiej.
No właśnie, czy technologie LNG, bio-LNG mogą stać się polską specjalnością? O czym my tutaj mówimy, żebyśmy mogli słuchaczom wyjaśnić w ogóle o jakie technologie, w jakie branże mogłyby być w to zaangażowane?
A to może ja tak trochę paradoksalnie i trochę na przekór. Pani redaktor, my żyjemy w czasach, kiedy mamy z taką energetyczną rewolucją do czynienia. Wiadomo, że z jednej strony cele klimatyczne, wszystkim nam zależy na ochronie klimatu, na rozsądnej ochronie klimatu, więc bardzo dużo się dzieje w kwestiach miksu energetycznego. Z drugiej strony wojna na wschodzie, atak Rosji na Ukrainę też postawił bardzo poważne pytania związane z tym, jak będzie wyglądał handel węglowodorami w najbliższym czasie, więc to jest bardzo dużo pytań. I ja bym, prawdę powiedziawszy, z tego powodu, że jesteśmy na takim zakręcie, nie szukał jednej specjalizacji, czy nie bawił się, że coś będzie specjalizacją. Jeżeli my chcemy się rozwijać, jeżeli chcemy dostarczać tanią, konkurencyjną energię, nie tylko dla domów, nie tylko po to, żeby konsumenci byli zadowoleni, ale przede wszystkim, żeby gospodarka była konkurencyjna, żeby nasz przemysł się rozwijał, to my musimy tak naprawdę iść wielotorowo. Jeżeli byśmy rozmawiali z przedstawicielami branży wodoru, to oni by mówili, że to musi być specjalizacja. Jak mówimy o offshore morskim, to też powiedzą, że to powinna być nasza specjalizacja.
Twórzmy portfel specjalizacji.
Dokładnie to chcę powiedzieć, do tego zmierzam. W każdej nowej technologii, w każdym tym nowym kierunku, offshore morski, wodór, który jest bezpośrednio z offshorem powiązany, ale też właśnie kwestie LNG, ale też, przepraszam, energetyka jądrowa, zarówno duży atom, jak i to, co się mówi o MMR-ach i SMR-ach, czyli małe i średnie reaktory jądrowe, my powinniśmy bardzo mocno angażować się w te wszystkie projekty w sposób taki, że będziemy wspierali wszystkie te branże, wszystkie te sfery, a nie będziemy ani żadnej jakoś nadmiernie promować, ani żadnej wykluczać. Ja myślę, że jeżeli będziemy dobrze promować wszystkie te branże nowoczesnej energetyki, to wtedy już rynek zweryfikuje, co się najbardziej opłaca. I oczywiście my, patrząc z punktu widzenia przemysłu okrętowego, przemysłu umiejscowionego nad morzem w naszym regionie, ale też w zachodniopomorskim. Na pewno wszystko, co jest związane z LNG, jest bardzo ważne, bo to jest i rzecz, i produkt przewożony gazowcami, ale też jako napęd, jako paliwo do jednostek pływających, ale także tak samo możemy mówić o wodorze, który może być takim alternatywnym paliwem dla jednostek okrętowych, więc my się temu wszystkiemu przyglądajmy, bardzo mocno wspierajmy. My musimy, nie patrzmy, czy będziemy bardziej gazowi, czy wodorowi, my patrzmy, że musimy być nowocześni.
Mm-hmm. Pan Adam Niklewski.
Ja powiem tak. Przede wszystkim chciałbym tutaj przyklasnąć wypowiedzi pana redaktora. Jako ekspert poniekąd do spraw dekarbonizacji w ramach DNV chciałem powiedzieć, że no dzisiaj konferencja, którą otworzyliśmy, jest ściśle ukierunkowana na LNG i bio-LNG. Natomiast w szerszym kontekście możemy jeszcze też widzieć SLNG, czyli gaz syntetyczny. Do tego potrzeba nam właśnie zielonego wodoru. Żeby mieć zielony wodór, potrzebujemy mieć odnawialne źródło energii elektrycznej. Więc tu mówimy o offshore. To są wszystko naczynia połączone i w dzisiejszych czasach nie można na to patrzeć jednokierunkowo, to są zagadnienia, które mają ze sobą ścisłe powiązanie i mogę tylko powiedzieć, że na pewno inżynierowie, specjaliści z tych wszystkich dziedzin, które pan redaktor wymienił, mają pełną świadomość. A jeszcze wracając do pani redaktor pytania, o jakich mówimy tutaj specjalizacjach, no to poza oczywiście przemysłem stoczniowym, który już gdzieś tutaj przywija nam się w tle w odniesieniu do gazowców, ale też jeżeli chodzi o napędy gazowe, no to tutaj mamy technologie kryogeniczne, niskie temperatury, wysokie ciśnienia. Mamy bardzo fajną bazę doświadczeń. Mam tu na myśli bazę doświadczeń nie tylko akademickich, bo tutaj można by wymienić Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Morski w Gdyni, czy obecnie Politechnikę Morską, a wcześniej Akademię Morską w Szczecinie, więc jest i baza akademicka, ale też i realne wdrożenia, realne produkty, więc to jest bardzo szeroki zakres specjalizacji technologicznych i myślę, że to jest ogromna szansa, a jeżeli jeszcze mogę dwa słowa na temat bio-LNG.
Bardzo proszę, wyjaśnijmy też, co to takiego, bo nie wszyscy słuchacze będą wiedzieli.
Proszę panie, no bio-LNG jest to tak naprawdę gaz ziemny skroplony, bo musimy sobie jednoznacznie powiedzieć, generalnie rozmawiamy o gazie sieciowym, to jest w dużej mierze gaz ziemny, którego głównym składnikiem jest metan. Natomiast ten metan może być również uzyskiwany z biomasy i tak uzyskany, odpowiednio oczyszczony i skroplony. Efektem finalnym jest bio-LNG, który z punktu widzenia chemicznego nie różni się niczym od takiego klasycznego LNG uzyskanego z paliw kopalnych. I wcześniej wspomniany syntetyczny LNG to są wszystko elementy, które można ze sobą mieszać. Branżowo to mówimy o blendowaniu. One są chemicznie spójne. Kwestia jest tylko, jakie jest źródło pochodzenia. Czy jest to paliwo kopalne, czy jest ono wyprodukowane z biokomponentów, czy na bazie syntetycznie uzyskanych substratów. Tutaj kluczowym jest ten zielony wodór. Bez zielonego wodoru nie będziemy mieli tego syntetycznego, niskoemisyjnego LNG.
Ale możemy też mówić o jakimś polskim potencjale w ewentualnej większej produkcji bio-LNG.
O, zdecydowanie. No, szacuje się, że tutaj mamy potencjał na 10 miliardów metrów sześciennych. Natomiast to jest szacowany potencjał. No, na dzień dzisiejszy
to byłaby jedna trzecia zapotrzebowania Polski, prawda? Polskiego przemysłu całego.
Dokładnie. To jest droga do niezależności, do wręcz samodzielności energetycznej, dokładając do tego nasze wydobycia własne plus koncesje, które mają nasi państwowi czempioni, to tak naprawdę mamy ogromną szansę być całkowicie niezależni od dostaw zewnętrznych.
No to jeszcze na koniec, panowie, bo mamy 4 minutki. Chwilę o bezpieczeństwie infrastruktury energetycznej. Mamy zniszczony gazociąg Nord Stream, rozszczelnił się dziś rurociąg Przyjaźń, wyspa Bornholm pozbawiona prądu, znaczy już ten prąd tam wrócił, w związku z awarią związaną z kablem energetycznym podmorskim. Niedawno oddaliśmy do użytku Baltic Pipe. Na morzu powstaną morskie farmy wiatrowe. W porcie w Gdańsku pojawi się płynący terminal gazowy. Jak chronić strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski obiekty?
No, pani redaktor, przede wszystkim chronić skutecznie. To jest, tylko ja wiem oczywiście, że to jest trywialna odpowiedź. Sytuacja jest tak poważna w Europie, że na zaczynającym się spotkaniu ministrów obrony państw NATO to będzie jeden z głównych punktów, który będzie omawiany, w jaki sposób właśnie te strategiczne elementy infrastruktury chronić w całej Europie, we wszystkich państwach NATO, więc też w Ameryce Północnej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że my się musimy liczyć z tym, że wojna będzie przybierać taką formułę ataków hybrydowych, ataków cybernetycznych. Nord Stream to było spektakularne, bo wszyscy oglądaliśmy ten wydobywający się gaz, takie prawie gejzery na morzu. Natomiast to nie musi być tak spektakularne, żeby unieruchomić gazociąg albo jakieś łącza. Ja przypomnę, Rosjanie zniszczyli Norwegą światłowód w Arktyce mniej więcej rok temu, więc tak naprawdę to jest jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa. My często o tym zapominamy, bo tylko myślimy, że bomba może spaść albo jakiś sabotaż nastąpić. Nie, to jest wieloaspektowe, natomiast to jest po prostu krytyczne, także dlatego, że wywołuje panikę. Na Bornholmie, po tym jak został przerwany ten łączący ze Szwecją kabel energetyczny, tam były elementy paniki pewnej, poważnej. Kilka dni wcześniej w Niemczech była awaria kolei lokalnych, też nie do końca zidentyfikowano dlaczego. To wszystko destabilizuje nasze życie, wywołuje panikę, a wiadomo, że w takich trudnych czasach to jest na przykład Rosji bardzo na rękę.
I ostatnia myśl, pan Adam Niklewski.
Dziękuję, że nie zostałem zwołany do tego pytania, bo to rzeczywiście to nie moja działka, strategie bezpieczeństwa. Natomiast ja serdecznie zapraszam na naszą konferencję Technologie LNG i bio-LNG z filarami dekarbonizacji w transporcie towarowym. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. Myślę, że poprzez stronę internetową można znaleźć informacje. Serdecznie zapraszamy. Przez najbliższe dwa dni jesteśmy w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, więc te technologie, jeżeli ktoś jest zainteresowany ścisłą specjalizacją, mamy tutaj bardzo szerokie grono ekspertów, więc raz jeszcze serdecznie zapraszam i dziękuję za zaproszenie do dzisiejszej audycji.
Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego, i Adam Niklewski, prezes Polskiej Platformy LNG i BioLNG. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
Do widzenia.